Dzisiaj, zanim zaczniemy czytać ten nasz kolejny fragment listu do Kolosan, to tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym słowom. Wynikła tutaj pewna właśnie takie pytanie, pamiętacie, tak? W jaki sposób możemy to rozumieć, że ciało jest dobre? Otóż wynika, i pamiętacie, że troszeczkę tak próbowaliśmy sobie to tłumaczyć i wskazywaliśmy na różnicę między dwoma greckimi słowami. Jedno z nich to jest soma. To jest bardzo łatwe słowo do zapamiętania dla Polaków, dlatego że wszystkie medyczne, wiele medycznych terminów jest soma, prawda? Na przykład choroba jest psychosomatyczna, czyli odnosi się zarówno do mentalności, jak i do ciała. A więc to soma, ciało soma oznacza ciało materialne, fizyczne, żywe albo martwe, tak? Mówi o ciele ludzi, zwierząt, roślin. To samo słowo jest też do określenia ciał niebieskich. Prawda? A więc jest to po prostu fizyczne, materialne ciało. Również to słowo zostaje użyte w porównaniu, w Pawłowym takim porównaniu Kościoła do ciała, które ma wiele członków, prawda? Czyli jak gdyby Kościół jest porównany do ciała, które ma wiele członków, nogi, ręce, głowa i tak dalej. Więc Kościół porównany do fizycznych, współdziałających ze sobą członków ciała, tak jak ciało człowieka, prawda? A więc to jest to pierwsze słowo, które odnosi się, tak jak powiedzieliśmy, do fizycznego ciała. I jest jeszcze jedno słowo, ciało, które po grecku brzmi sarx. I teraz zobaczcie, to jest ważne, bo w języku polskim my mamy nieodróżnienia. Tu mamy ciało i tu mamy ciało, co niestety prowadza nas często w błąd, kiedy pobieżnie czytamy Biblię, prawda? Bo nie rozumiemy, czy to jest to ciało, soma, czy to jest to ciało, sarx. A w dzisiejszym tekście, który będziemy czytać, mamy taką ciekawą zbitkę, którą, dlatego musimy sobie to wyjaśnić, co znaczy jedno i co znaczy drugie, abyśmy po prostu dobrze zrozumieli, co czytamy, tak? A więc zobaczcie, a więc co znaczy słowo sarx? Ono znaczy materia w przeciwieństwie do ducha, tak? Ono znaczy coś do niematerialnego ducha, ono znaczy coś, co ma cielesną naturę, tak? Na przykład istota ludzka, która ma cielesną naturę. Zgadza się? Na przykład Bóg nie ma cielesnej natury, zgadza się? Bo Bóg jest duchem, tak jak mówi Biblia, tak? Aniołowie nie mają cielesnej natury, bo są duchami, zgadza się? A sarx mówi, że ktoś coś ma cielesną naturę, prawda? W odróżnieniu do duchowej. Oznacza to cielesność, doczesność, materialność, prawda? Czyli zobaczcie, soma oznacza to, tak? Natomiast sarx znaczy naturę cielesną, tak? To jest ciało, soma, a sarx to jest natura cielesna, prawda? Odnosząca się do ciała. Coś, co jest przyrodzone, coś, co jest naturalne, nie? Rozumiecie? I teraz, kiedy będziemy to rozważać, to jest bardzo ważne. Na przykład w Ewangeliach jest to słowo sarx użyte w ten sposób. Duch jest ochoczy, ale sarx mdłe, czyli natura człowieka. Nie chodzi o to, że mdłe jest ciało fizyczne, tak? Rozumiecie? Tylko natura człowieka, ta cielesna natura człowieka jest mdła. Na przykład, nie? Paweł najczęściej używa tego słowa i Paweł, szczególnie w liście do Rzymian, używa tego słowa w takim znaczeniu. Oczywiście idąc za tym, co się wydarzyło z ludzkością, prawda? Że sarx to jest nasza cielesna natura skażona grzechem. Czyli mówi inaczej o grzesznej naturze człowieka. I sarx właśnie najczęściej tak jest używany. Ale nie zawsze, nie? Chodzi po prostu o to, że coś ma naturę cielesną, tak? Czyli zobaczcie, jeszcze raz. Soma to jest to, tak? Natomiast sarx to jest natura cielesna, tak? I teraz zobaczycie, że to się nam przyda. W pewnym momencie będziemy czytać niesamowity fragment tutaj dzisiejszego fragmentu, w którym po prostu, gdybyśmy nie rozumieli różnicy, to kompletnie byśmy nic nie zrozumieli, tak? Aha, jeszcze jedna rzecz. Jestem przekonany, że bez rozróżnienia tych słów, tak, nie można tak naprawdę dokładnie zrozumieć doktryny o wcieleniu. Co się stało z Jezusem, że wcielił się w ciało człowieka, prawda? Jeżeli nie rozumiem tych dwóch słów, nie? I niestety w języku polskim mamy ten problem, że sarx i soma jest określone tym samym słowem ciało. No więc mamy problem, tak? Bo po angielsku jest inaczej, oni mają dwa słowa, Greka ma dwa słowa i od razu wiadomo, o co chodzi, prawda? Tutaj nie mamy problem. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Chciałbym, żebyście pokiwali głowami albo dali mi znak, że to jest zrozumiałe, bo to będzie konieczne, żeby później zrozumieć. Jest to jasne? No to fajnie. To jedziemy dalej. W takim razie czytamy nasz tekst. dzisiaj kolejne trzy wersety w pierwszym rozdziale Listu do Kolosan od 21 do 23 wersetu i czytamy tam tak. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana, wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest ten fragment, na którym dzisiaj się chcemy pochylić. Ale zanim przejdziemy do tego fragmentu, chciałbym taką małą powtórkę zrobić z tego, co już czytaliśmy. Bo właśnie skończyliśmy czytać niesamowity fragment, bardzo trudny fragment Listu do Kolosan, który nazywa się Hymnem o Chrystusie. Pamiętacie, on się zaczyna w 15 wersecie i kończy tutaj. Różne są oczywiście opinie, gdzie on się kończy, ale najbardziej rozpowszechnioną opinią jest, że kończy się na wersecie 20, chociaż trochę dziwny, bo tamto jak gdyby myśl jest kontynuowana, tak? No ale powiedzmy, że to jest ten 20 werset. I teraz zobaczcie, co tam przeczytaliśmy. Uwaga, po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Pamiętacie? Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga i stwórcą wszystkiego. 15 i 16 werset. On jest tym, który stworzył wszystko. On jest tym, w którym wszystko zostało stworzone, przez którego wszystko zostało stworzone i dla którego wszystko zostało stworzone. On jest stworzycielem świata. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętacie? W nim zamieszkała cała pełnia boskości. Czyli Jezus jest Bogiem. Tak? Dla uzupełnienia, drugi rozdział, 9 werset, cieleśnie zamieszkał. Prawda? Słowo znowu, słuchajcie, uwaga, somatikos, czyli znowu od soma, nie? Czyli materialnie, cieleśnie, fizycznie zamieszkała boskość w ciele człowieka. Tak? To jest następna rzecz. I teraz zobaczcie, dlatego też to jest niesamowite dla nas i dla Kolosan. Drugi rozdział, 10 werset mówi i macie pełnię w nim. Otóż mówimy i głosimy i jesteśmy przekonani, że nie ma gdzie indziej czegokolwiek co szukać, bo wszystko, cała pełnia tego, co jest nam potrzebne, jest gdzie? W Chrystusie. Dzisiaj możemy powiedzieć, macie pełnię w Nim. Dlatego Jezus, zobaczcie, co On powiedział. On powiedział, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie i dzisiaj świat bardzo często się burzy przeciwko takiemu postawieniu sprawy. Dlaczego? No jak to? Czy to jest możliwe, żeby jedna religia miała całą prawdę? Nie? A my mówimy, tak, w Chrystusie cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości i mamy pełnię w Nim i nigdzie indziej jej nie ma. Nawet jeżeli jakieś religie zawierają ziarna prawdy, bo to pamiętacie, też o tym mówiliśmy, prawda? Pewne obrazy, pewne jakieś prawdy, nie? To pełnia i zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nie? To jest bardzo ważna rzecz. Dobrze. Następnie trzecia rzecz. Wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, wszystkie moce, zwierzchności, panowania, pamiętacie, tak? Jako przez Niego stworzone, On to stworzył. Wszystkie one Jemu podlegają. On jest Panem ponad wszystkim. Wszystko stworzył i nad wszystkim panuje. Po czwarte czytaliśmy tam, tylko ci, którzy znajdują się w Jego ciele, kościele, werset 18, tak? Tylko ci, którzy się znajdują w Jego ciele, w kościele, tak naprawdę żyją. To jest poza ciałem, nie żyje, prawda? Jakby rękę odrąbać od ciała, to ona przestaje żyć, prawda? Tak samo jest tutaj z tym porównaniem. Kto nie ma kontaktu z głową, tak? Członek, który nie ma kontaktu z głową, przestaje po prostu żyć. Więdnie i umiera. Zobaczcie, jak to jest napisane. 2.19. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało jest odżywiane, nie? Czyli jeżeli nie trzymamy się głowy, nie jesteśmy odżywiani, a ciało, które jest nieodżywiane, to co? Umiera, prawda? To jest kolejna taka bardzo istotna rzecz. A więc Jezus Chrystus w tym hymnie jest powiedziane wyraźnie, On jest głową Kościoła, tak? Która On we wszystko nas zaopatruje, wszystko w Kościele dzieje się według postanowienia Jego woli, nie tak jak inni by chcieli, prawda? Ale On jest tym, który wszystko trzyma spojone. Tak? To jest następna rzecz. Piąta rzecz, którą czytaliśmy. Boży odwieczny plan pojednania ze sobą świata przez Chrystusa. Bóg tak postanowił, że pojedna ze sobą świat nie inaczej, jak tylko przez ofiarę swojego Syna. I nie ma żadnego innego odkupienia i nie ma żadnego innego pojednania, jak tylko to. Nie ma żadnego innego sposobu, aby człowiek mógł być zbawiony. Bóg postanowił, że pojednanie świata z Bogiem nastąpi przez Jego Syna, Chrystusa. On jest naszym zbawieniem i nie ma żadnego innego. Dalej, szósta rzecz, ostatnia. Suwerenna władza Chrystusa nad wszystkimi, jeszcze raz powtarzam, wszystkimi rzeczami, nad wszystkimi mocami, zwierznościami, panowaniami, tronami, tak? Suwerenna władza Chrystusa oznacza dla nas niesamowitą rzecz i niesamowitą nadzieję. Ta nadzieja nasza jest niewzruszona. Jeżeli On panuje nad wszystkim, to uwaga, nic i nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. Amen?
Amen.
Bo On jest silniejszy od wszystkiego. Jak kiedyś młodzież w Suwałkach pokazała mi tak coś takiego fajnego. To jestem ja. To jestem ja. Ja jestem w Chrystusie, a Chrystus w Bogu. Spróbujcie mi coś zrobić. Nie? Takie obrazowe, prawda? Ale to jest właśnie tak. Nie? Nic i nikt nie może nas wydrzeć z ręki Chrystusa, bo On jest Panem. On stworzył i jest Panem ponad wszystkimi mocami, ponad wszystkimi rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi. On jest ponad to.
Pokaż to jeszcze.
To jestem ja. Ja jestem w Chrystusie, a Chrystus jest w Bogu. Prawda? Szczególnie jak się kończy 10 rozdział Ewangelii Jana, to jest pięknie tam pokazane, że dwie ręce nas trzymają. Ręka Chrystusa i ręka Boga Ojca. Nie? Poczytajcie na końcu, tak jest przepięknie to pokazane. Idźmy dalej. Czyli Chrystus jest nadzieją niewzruszoną. Nadzieją, której nie można poruszyć. Wynika to z tego, kim On jest. Nie wynika to z tego, kim my jesteśmy, bo już byśmy mieli przechlapane, prawda? Ale wynika to z tego, kim On jest. On jest naszą niewzruszoną nadzieją. On jest naszym zbawieniem, On jest naszym Panem, On jest głową Kościoła, On jest naszą niewzruszoną nadzieją. Amen. To wynika z tego, pokrótce mówiąc oczywiście, tak? Bo wiele jeszcze rzeczy byśmy mogli poruszyć, ale to wynika z tego hymnu, który właśnie przeczytaliśmy, tak? A teraz czytamy dalej. Co dalej? 21 i 22 werset chciałbym przeczytać jeszcze raz. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Zacznijmy od tego, że ten fragment dzieli się na dwa wersety. W jednym jest słowo niegdyś, a drugi jak się zaczyna od tego słowa?
Teraz.
Zaczyna się od słowa teraz, tak? A więc 21 werset mówi, co było niegdyś, kiedyś, a 22 mówi, co jest teraz, prawda? I to są niesamowite rzeczy. Co było niegdyś? Byliście obcy, wrogo usposobieni do Boga, a uczynki wasze były złe. A co jest teraz?
Teraz.
Bóg pojednał w Chrystusie, w Jego ciele ziemskim, tak? Przez śmierć nas. Po co? Aby nas stawić, uwaga, aby nas stawić niepokalanych, nienagannych, świętych przed swoim obliczem. Czyli uwaga, musimy to zapamiętać, to jest bardzo ważne, że słuchajcie. Celem pojednania człowieka z Bogiem jest świętość. To jest to, do czego zostaliśmy powołani. Do świętości. Tak? To bardzo często my o tym zapominamy. Mówimy, jesteśmy powołani do zbawienia. Bóg mnie uratował. Jestem powołany do tego, aby żyć z Nim wiecznie. Tak. Ale bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Drogą do zbawienia, nie? Droga do zbawienia wiedzie przez uświęcenie. I to jest niesamowicie ważna sprawa. Celem pojednania, celem usprawiedliwienia, celem zbawienia jest świętość. Święte życie. To jest bardzo istotna rzecz. List do Efezjan 4,18 mówi o kiedyś. Kiedyś było tak. Mając przyćmiony umysł, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca. To jest kiedyś. A jak jest teraz? Teraz, o teraz mówi list do Rzymian, piąty rozdział. Mówi tak. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, kiedyś tak, tym bardziej będąc pojednani teraz, tak, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Amen? A więc zobaczcie, niegdyś i teraz. Niegdyś wróg źle usposobiony, przeciwko Bogu, dzisiaj pojednany z Bogiem, żyjący, mający pokój z Bogiem, jak mówi list do Rzymian, tak? I teraz zobaczcie, oczywiście 13 werset jeszcze moglibyśmy tutaj rzucić na chwilę okiem, bo on też mówi o tej prawdzie, który nas wyrwał z mocy ciemności, której byliśmy niegdyś, kiedyś, tak? I przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym jesteśmy teraz. To jest ogromna różnica, prawda? Niegdyś i teraz. I każdy, kto jest w Chrystusie, może dzielić swoje życie na te dwie części. Niegdyś i teraz. Kim byłem niegdyś i kim jestem teraz. Jak to się stało? Ano tak. Bóg Jego uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Prawda? Ci, którzy... I teraz zobaczcie, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli troszeczkę tym słowom, które tu są zapisane w 21 wersecie, bo tam jest napisane tak, którzy niegdyś byliście mu obcymi. Otóż, wiecie, oryginał mówi tak, niegdyś uczyniliście siebie sami obcymi wobec Boga. Tak się stało? Tak jest. Człowiek zrobił to sam. Sam uczynił się obcym, wrogim Bogu. Jak? Przez grzech, prawda? Przez grzech sami stali, uczyniliśmy się obcymi. Jak to się działo? W liście do Rzymian to jest pięknie opisane. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Lecz znikczenieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. A ponieważ nie uznali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę ich niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Właśnie w taki sposób człowiek staje się wrogiem, nieprzyjacielem Boga, tak? Mówi, co mi tam Bóg? Ja będę żył po swojemu, ja wiem, jak to się robi. Bóg to jest dla słabych, ja sobie świetnie poradzę. I wtedy coraz bardziej grzęźnie i coraz bardziej, tak jak się kończy ten fragment, czyni to, co nie przystoi. I staje się nieprzyjacielem Boga. Ta sama zasada, zresztą pamiętacie, tylko w drugą stronę jest opisana w 9, 10 wersecie, gdzie jest powiedziane, że poznanie woli Bożej prowadzi do świętego życia, a święte życie prowadzi do poznania Boga. Pamiętacie? Czyli zobaczcie, innymi słowy możemy powiedzieć, że Biblia mówi o czymś takim. Grzech prowadzi do jeszcze gorszego grzechu, do gorszego grzechu, do gorszego grzechu. Grzech prowadzi do grzechu, tak? Aż w końcu rodzi śmierć, prawda? Dojrzewa, aż w końcu rodzi śmierć. A świętość prowadzi do większej świętości, do większej świętości, do większej świętości i do uwielbienia. Prawda? Koło się kręci w życiu. Człowiek może się kręcić w dwie strony. Albo z grzechu w grzech ku śmierci, albo z świętości w świętość, z chwały w chwałę ku uwielbieniu. I nie ma innego rodzaju ludzi. Są ci, którzy są w Chrystusie i są ci, którzy są poza. Jedni toczą się ku śmierci, z grzechu w grzech. Drudzy toczą się ku uwielbieniu, z chwały w chwałę. Też. Dobrze, idziemy dalej. Grzech człowieka uczynił go wrogiem Boga i wrogiem świętości. Ale Bóg wymyślił coś niesamowitego. Postanowił pojednanie. Tak? Tak jest tu napisane? Postanowił pojednać ze sobą człowieka, pojednać ze sobą świat w Chrystusie Jezusie. I ci, którzy są pojednani z Bogiem, postawieni zostali w pozycji świętości, tak? Nazwani mogą być świętymi. I zobaczcie, 22 werset mówi bardzo ciekawą rzecz. On mówi, aby was stawić przed obliczem swoim. Zobaczcie, to nie my stajemy przed obliczem Boga, tylko co? Jesteśmy przed tym obliczem stawiani, tak? To Jego moc działa, abyśmy mogli stanąć przed Jego obliczem, jako, jak tam jest napisane, święci, niepokalani, nienaganni. Jak to przetłumaczył te trzy słowa, Reniu?
Aby was przed sobą stawić jako świętych, skazitelnych i nienagannych.
Okej, okay, prawie to samo, prawda? A więc zobaczcie, ale i świętych, i nieskazitelnych, czy niepokalanych, nienagannych, tak bez winy można by powiedzieć, tak? Możemy stanąć tam nie swoją mocą. My tam nie możemy sobie stanąć. My tam musimy być postawieni, prawda? Bo nasza moc tutaj nic nie pomoże. No. I teraz uwaga, tu jest ten ciekawy fragment, niesamowicie. Czytamy to, no zobaczcie tak. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele. I uwaga, tam jest bardzo ciekawie to po grecku, dlatego powiedziałem troszeczkę o tych greckich słowach, tak? Bo zobaczcie, wiecie, jak w Grecji jest napisane? Że Jezus przyszedł, tutaj jest powiedziane w ziemskim ciele, tak? I poniósł śmierć. I to jest dobrze przetłumaczone, bo to właśnie o to chodzi. Ale wiecie tam, jak jest napisane w Grece? Jest tam napisane, on przyszedł w soma, kogo czego? Sarx. On przyszedł w ciele ciała. Rozumiecie, co mam na myśli? A więc, co to oznacza, nie? Że on przyszedł w ciele, bo po polsku to będzie, on przyszedł w ciele ciała, nie? Ale jak to jest? O co tutaj chodzi? Chrystus przyszedł w fizycznym, materialnym ciele, tak? Nie tak, jak niektórzy twierdzili, że on nie miał materialnego ciała, gnostycy tak twierdzili, ale on przyszedł w fizycznym, materialnym ciele, dlatego w liście do Kolosan jest napisane, w nim zamieszkała cała pełnia boskości, jak? Cieleśnie, fizycznie, materialnie, tak? I mówi, a więc zobaczcie, Chrystus przyszedł w soma, czyli w cielesnym ciele i uwaga, i utożsamił się, a jakie to było ciało? Ciało podobne do grzesznej natury człowieka. Rozumiecie? On był nie do odróżnienia. Kiedy stawał przed faryzeuszami, oni go uznawali za grzesznego człowieka. Przyszedł w postaci grzesznika. Rozumiecie? Nie? Czyli przyszedł w soma i utożsamił się z ludzkością, której sarx, czyli natura, tak, została skażona grzechem. To jest niesamowicie pokazane w liście do Rzymian 8:3. Posłuchajcie, to, jak Paweł to pisze. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, sarx, tak, bo sarx został skażony grzechem, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, uwaga teraz, w postaci grzesznego ciała. Zobaczcie, jest napisane, że Chrystus przyszedł w postaci grzesznego ciała, to znaczy nie przyszedł w grzesznym ciele, tak, ale wyglądało to zupełnie, dokładnie tak, jakby był jednym z nas. Jakby był jednym z grzeszników. Nie? I teraz zobaczcie, rozumiecie to, jak przyszedł Chrystus? Chrystus przyszedł w fizycznym, materialnym ciele, tak? W ciele, ale jakiego ciała? Bo na przykład nie przyszedł w fizycznym, materialnym ciele nieskażonej gwiazdy jakiejś tam, powiedzmy, nie wiem, na niebie, tak? Nie przyszedł w ciele dębu, nie? Nie przyszedł w ciele ryby, nie? Ale jakim przyszedł w ciele? Przyszedł w ciele stworzenia, które się przeciwko niemu zbuntowało, którego sarx było splamione, skażone grzechem. Rozumiecie? Czyli on, zobaczcie, przyszedł w ciele skażonego ciała. Nie? Stąd jest to grecka niesamowita zbitka w ciele ciała. Ona oznacza po prostu, że Chrystus przyszedł cieleśnie, materialnie, ale przyszedł utożsamiwszy się z grzeszną ludzkością. Tak?
Czyli sarx nie dotyczy natury. Nie? Czy natury dotyczy właśnie?
Musi dotyczyć, dlatego że w liście do Rzymian jest powiedziane, że razem z buntem człowieka całe ciało zostało skażone, cała ziemia została, całe stworzenie zostało skażone, prawda? Bo my byliśmy jak gdyby namiestnikami nad stworzeniem, zostaliśmy postawieni. I nasz grzech okazuje się, że on również dotknął całego stworzenia. Nie moglibyśmy przestudować, to jest bardzo ciekawy fragment w liście do
Rzymian. Ale słowo sarx może dotyczyć natury Boga.
Nie, nie może, dlatego że to oznacza to cielesną naturę, prawda? A Bóg nie ma cielesnej natury, on ma tylko duchową. A słowo sarx jest przeciwieństwem właśnie duchowej natury, nie? Cielesna natura, materialna natura, fizyczna natura, prawda? Bóg jest tylko duchem, nie? Ale moglibyśmy powiedzieć, Bóg jest tylko duchem, ale byśmy mogli powiedzieć, nie tylko, bo Syn Boży przyszedł właśnie i przyjął naturę sarx. Wszedł w soma, to fizyczne ciało, i przyjął naturę sarx. Oczywiście wiem, że jego sarx nie było skażone, tak? Grzechem, bo on nie był grzesznikiem. Ale przyszedł w ciele podobnym, tak? Przyszedł w postaci grzesznego ciała. Czyli Jezus przyszedł jako czysty, święty, ale przyszedł do sarx, nie? I tu w sarx, tu właśnie, rozprawił się z grzechem. Zwyciężył grzech, poddał się woli Bożej. A wiecie, co jest napisane w liście do Rzymian? Że sarx, natura cielesna, ciało, nie może poddać się woli Bożej, zakonowi Bożemu. Nie może po prostu. I dlatego, to jest ciekawe, też muszę wam to powiedzieć. Tutaj wracając na chwilę do tego listu do Rzymian 8:3, jest tam napisane tak. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby. Wiecie, jak tam jest napisane? Tam jest niesamowicie napisane. Tam jest napisane tak, że zakon, prawo zachorowało z powodu ciała. Stało się niemocne. Dlaczego? Bo już, bo ciało, ono mówiło ciału, nie zabijaj, i było bezsilne. Zakon jest bezsilny, kiedy mówi do człowieka, nie rób tego, nie rób tego, nie zabijaj, nie zbrodź. Rozumiecie, nie? I tam jest napisane dokładnie, że zakon zachorował. Stał się niemocny, stał się bezsilny wobec buntu człowieka. To jest prawda, tak? Każdy, kto żyje troszeczkę dłużej na tej ziemi, wie, że nakazy, zakazy prawa nic jakoś nie działają na bunt człowieka, prawda? Są bezsilne wobec niego. Dobrze, idźmy dalej, słuchajcie. Bóg więc posłał swojego Syna, aby przyszedł w Soma i utożsamił się z Sarą. I tu w Sarze grzech został pokarany. Na tym skończyliśmy, prawda? I teraz zobaczcie. Syn przyjął więc naszą cielesną egzystencję, tak? Przyjął Sarks, tylko że jego Sarks nie było splamione grzechem, tak? I tutaj, właśnie tutaj, na tym polu, w ciele, rozprawił się z grzechem, tak? Po prostu umarł za grzech, jako niewinny Boży Baranek. Przyjął na siebie wszystkie nasze grzechy, przyjął na siebie naszą winę, przyjął również karę za grzech, czyli co? Śmierć. Czyli zobaczcie, Jezus stał się człowiekiem, przyszedł w ciele i poniósł, i utożsamił się z Sars, z naszą naturą. I co się stało? I poniósł wszystkie tego konsekwencje. Śmierć. Tak? Pamiętacie, jak Jezus Filipian opisuje, był w postaci Bożej, a kończy się haniebną śmiercią na krzyżu. Prawda? Był w postaci Bożej, haniebną śmiercią na krzyżu. Po drodze jest, stał się człowiekiem. A więc przyszedł w ciele ciała. Ciała, które zbuntowało się przeciwko niemu. Każdy więc teraz, kto jest w nim, znajduje i kto się znajduje w jego ciele, jest w nowej zupełnie pozycji. Jego grzech został już ukarany, tak? Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, twój grzech został już ukarany, co to oznacza? Że już nie podlegasz karze. Tak? Czy Bóg jest niesprawiedliwy i karze dwa razy? Nie. Za twoje grzechy został już ukarany Syn Boży. Wziął na siebie grzech, wziął na siebie winę i wziął na siebie karę. Co ci dał w zamian, zabierając od ciebie te rzeczy? Dał ci swoją sprawiedliwość, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A ty, co się z tobą teraz dzieje? Teraz jesteś pojednany z Bogiem. Tak jak kiedyś byłeś obcy, wrogo usposobiony, tam te wrogo usposobiony w oryginale jest tak, że wrogo myślałeś o Bogu, prawda? Mówię, jest wrogo, twoje myślenie było wrogie. Nie? A więc wrogo usposobiony byłeś. Bóg teraz przez sprawiedliwość Chrystusa, którą ci dał, może cię stawić przed swoim obliczem, tak? Czy mógłbyś stanąć przed obliczem Bożym w grzechu? Dlaczego? Bóg jest święty. Nie? W Jego obecności nie może grzech przebywać. Żadna skaza, żadna niedoskonałość, tak? My możemy być postawieni przed obliczem świętego Boga tylko dlatego, że przyodziani jesteśmy sprawiedliwością Chrystusa. Zgadza się? Ktoś by mógł powiedzieć, ktoś, kto myśli tylko widzenie, to mówi, ale jestem pełen grzechów, jestem grzesznikiem. Tak, ale Bóg w Chrystusie darował ci sprawiedliwość. Tak? Jak gdyby odział cię jak płaszczem. Nie? I teraz Bóg, kiedy patrzy na ciebie, co nie widzi ciebie, tylko kogo widzi? Chrystusa. On wziął na ciebie swoje grzechy. Na tym polega zbawienie. On wziął na siebie swoje grzechy, wziął twoją winę i wziął karę. Darując tobie w zamian swoją sprawiedliwość. Amen. To na tym polega właśnie dokładnie zbawienie. Więc przez ofiarę Chrystusa zostałeś uczyniony świętym, nienagannym, nieskazitelnym, tak? W ten sposób możesz być postawiony tam. Inaczej się nie udało. No i teraz dochodzimy do wersetu 23, który mówi tak. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. A reszta tego wersetu należy już do następnego fragmentu, bo jest opadły. I teraz zobaczcie, oczywiście tam jest napisane, której ja, Paweł, stałem się sługą, tak? Ale teraz zobaczcie, 23 werset bardzo ciekawie się zaczyna. On mówi, jeśli. To wszystko, jeśli. Jak mówi tekst na naszej Biblii? Mówi tak, jeśli tylko wytrwacie w wierze. Czyli on pokazuje, że jak gdyby, jeśli tylko wytrwacie w wierze, czyli pokazuje to na przyszłość, tak? Używa czasu przyszłego. Jeżeli co zrobicie, wytrwacie, tak? A w języku greckim w oryginale jest użyty, wiecie, jaki czas? Oczywiście, tak jak zawsze, już odkrywaliśmy takie rzeczy. Jest użyty czas teraźniejszy, tak? Tak. Jeżeli trwacie teraz, rozumiecie, tak? Czyli jeżeli wszystkie te rzeczy są, jeżeli teraz trwasz w wierze, co to znaczy? Innymi słowy, znaczy to bardzo prostą rzecz. Kiedy jesteś teraz utwierdzony, tak? Utwierdzony ten czasownik jest w stronie biernej, to znaczy, że to nie, kiedy ty się utwierdzisz, Ania, musisz się utwierdzić, tak? Tylko została utwierdzona, tak? Czyli zrobił to ktoś inny, tak? Wiemy kto. Rozumiecie? I teraz uwaga. Ale na czym to polega? Dlaczego wskazuje na taką błahą rzecz, jak zmiana czasu gramatycznego? Zobaczcie. Co innego oznacza, jeżeli wytrwasz, tak? Bo to oznacza warunek. A co innego oznacza, jeżeli trwasz, bo to oznacza pozycję. Jeżeli dzisiaj jesteś w Chrystusie, to wytrwasz. To obietnica 22 wersetu należy do ciebie. Tak? A to będzie znak. Teraz zobaczcie. Jeżeli trwasz teraz, tak? I nie dajesz się odsunąć od nadziei. Jeżeli teraz trwasz, nie jest to warunek, którego spełnienie przyniesie ci zbawienie, tak? Tylko tak jak mówiliśmy, jest to znak zbawienia. Ci, którzy dzisiaj są w wierze, są w Chrystusie, co się stanie z nimi? Oni zostaną zbawieni. A jeżeli nie? Zaraz o tym powiemy sobie. Więc nie jest to warunek, którego spełnienie daje mi nadzieję na przyszłość, ale jest to mój dzisiejszy stan. Uwaga, jestem w Chrystusie albo nie jestem w Chrystusie. Zgadza się? Ludzie się dzielą tylko na te dwie kategorie. Jeżeli chodzi o zbawienie, nie ma innych kategorii. Nie? Jak to mówi Krzysiu Borecki, nie można być trochę w ciąży, a trochę nie. Nie? On takiego, myślę, że to jest bardzo trafne. Tak samo jest ze zbawieniem. Nie można być trochę zbawionym, a trochę nie. Albo jesteś w Chrystusie i jesteś zbawiony, albo jesteś poza Chrystusem, poza Jego ciałem, poza Kościołem, tym prawdziwym, nie mówię, że się zapisałeś gdzieś, tak? I jesteś potępiony. To, gdzie będziesz w przyszłości, zależy od tego, gdzie jesteś teraz. Prawda? Rozumiecie, co mam na myśli? To, gdzie będziesz, zależy od tego, gdzie jesteś teraz. Nie od spełniania przez ciebie jakiegoś warunku. Bo gdyby tak było, słuchajcie, moi drodzy, to wszyscy byśmy zginęli. Bo nikt z nas by tych warunków po prostu nie spełnił. Nawet gdyby ten warunek był jakiś naprawdę niewielki, prawda? Więc mówimy tak. Jak mówimy? Mówimy tak. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to mówimy, mamy tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadzi je do końca. To jest nasza nadzieja na przyszłość. A co mówimy, kiedy ktoś nie jest w Chrystusie? To wtedy mówimy to. Musisz narodzić się na nowo. Tak? Tylko w ten sposób. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy się narodzili nie z woli mężczyzny, nie z ciała, nie z krwi, ale z ducha. Prawda? A więc mówimy, jesteś w nim, mamy tę pewność, że ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, dokończy je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Nie jesteś w nim, mówimy, musisz się na nowo narodzić. A trzeciej sytuacji nie ma. Prawda? Tylko wtedy zyskujemy tę niewzruszoną nadzieję. Prawda? Kiedy jesteśmy w nim. Tylko wtedy zyskujemy tę niewzruszoną nadzieję. Dlaczego niewzruszoną? Niewzruszoną, bo to on ją wypełnia. Bo to nie nasze wysiłki. Tak? To nie my stawiamy się przed obliczem Boga i mówimy, popatrz, czy się nadaje. Nie? Tylko jesteśmy tam postawieni, odziani w Jego sprawiedliwość. I ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, dla nich nie ma żadnego potępienia. Tak się zaczyna 8 rozdział na listu do życia. Oczywiście, słuchajcie, są ludzie, którzy przyjmują Boże Słowo i radują się tym Słowem, ale nim nie trwają, tak? Co Ewangelia Marka mówi. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą Słowo, zaraz je przyjmują z radością. Cieszą się z tego Słowa, prawda? ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A więc, wiecie, deklarować, że jest wierzący, każdy może, tak? Ale Bóg mówi, zawsze przyjdzie próba, która to stać. I to wcale nie musi być coś strasznego, jakaś wojna, kataklizm, utrata, nie wiem, dziecka, żony, męża. Ale czasami to są bardzo błahe rzeczy, które ukazują, że ten wierzący cofnął się, kiedy przyszło przyładowanie do zła. Co to oznaczało? Że kiedyś był wierzący, a teraz nie jest? Nie. Że nigdy nie był. Że nigdy nie wyrósł. I nigdy nie zyskał tej prawdziwej nadziei. Ta nadzieja, o której mówimy, udzielana jest ludziom jedną drogą. Przez głoszenie Ewangelii. To Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czy Żyda, czy Greka, czy kogokolwiek. Tylko ta Ewangelia. Kolosanie usłyszeli ją od Epafrasa, pamiętacie, tak? I uwierzyli. I zyskali tą nadzieję, tak? A ona przemieniła ich życie. Pamiętacie, za co dziękuję Paweł? Za to, że Epafras ogłosił Ewangelię Kolosanom? Nie za to. Tylko za to, co ta Ewangelia dokonała w życiu tych pogan. Tak? Za to dziękuję Paweł w tej swoim dziękczynieniu, które już czytaliśmy. Prawdziwa wiara daje nam miejsce w nim. Oczywiście to, że prawdziwa wiara jest darem Bożym, nie muszę wam tutaj mówić, tak? Ale tylko prawdziwa wiara daje nam miejsce w Jezusie Chrystusie. Tak? Bo Jego ofiara, mówi list do Rzymian, jest skuteczna jak? Przez wiarę. Nie? Tylko wiara daje nam miejsce w Jezusie Chrystusie. I tylko to miejsce w Jezusie Chrystusie jest naszą niewzruszoną nadzieją. Uwaga, każda inna nadzieja może być poruszona. Każda. Cokolwiek by nie było twoją nadzieją. Nie? Twoje bogactwo, twoja rodzina, twoja praca, twoje wykształcenie. Cokolwiek, na czymkolwiek byś nie oparł swojego życia, tak? To może być poruszone. Twoje dzieci, jakieś inne rzeczy, które są niesamowicie dla ciebie istotne. I mówisz, to jest fundament mojego życia, tak? Nie. Jest tylko jedna niewzruszona nadzieja. Twoje miejsce w Chrystusie Jezusie, w Jego ciele. Tego poruszyć nikt nie może. Dlaczego? Dlatego, że żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. A ten jest nieśmiertelny przed zmartwychwstaniem. I śmierć już go dotknąć nie może. Amen. Dobrze, idziemy dalej. Co my właściwie mamy jeszcze tutaj do powiedzenia? Ta właśnie dobra nowina, ta Ewangelia ma być... Zobaczcie, jak to się kończy ten werset 23, tak? Która jest zwiastowana wam, zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Wiecie, zakończmy to właśnie to rozważanie w ten sposób, tym zdaniem. To właśnie ta dobra nowina, która ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, tak? Co tu jest określone? To jest określony zasięg misji Kościoła. Jaki jest zasięg misji Kościoła? Wszelkiemu stworzeniu, wszystkim. Aż po krańce świata. Każdemu, wszystkim. Bóg nas z tym posyła. Tej Ewangelii Paweł stał się sługą, ale tak jak powiedziałem, te ostatnie słowa należą jakby już do następnego fragmentu, który będzie właśnie mówił o tym, o posłudze Pawła. Tak? Dla Kolosan, których w życiu na właśnie nie jest. Amen.